Ja takie mam pytanie do Was, czy coś Wam się udało przyswoić w poprzedniej lekcji czwartkowej, bo kręciło się to na takiej płaszczyźnie wokół pokory. I mówiliśmy o tym nastawianiu policzka. Pamiętacie? O co chodziło z policzkiem? Ktoś miał okazję swój policzek podawać do bicia? Od tamtej pory? Proszę? Marysia mówi, że odrobiła lekcję, tak? Kiwa, że tak. A jak reszta? Ocewa też. Pamiętacie, co to znaczy podawanie policzka? Czy, bo niektórzy nie byli, bo może nie pamiętają. Jak myślisz, Dary, co znaczy nastawić policzka? Jak ktoś się wali z prawej, podaj mu, żeby cię z lewej trafił.
Chyba jakiś anachronizm, mi się wydaje.
A może raczej analogia?
No, nie wiem, tak.
Podawać policzek, tłumaczyliśmy sobie, nie oznacza podawać twarz do bicia. Tylko mówiliśmy, że jest to synonim przyjęcia swego rodzaju po twarzy. Bo podać policzek to tak naprawdę nawet dzisiaj w naszym języku współczesnym oznacza zgodzić się na pewną urazę wymierzoną w nasz honor. Tak, mówimy, że to był policzek dla tej drużyny. Ta bramka strzelona w taki sposób przepuszczona, taki kapeć wpuszczony w bramkę, to policzek dla drużyny. Nikt naprawdę nie dostał w twarz, ale jest to policzkiem. Czyli nawet my współcześnie dobrze to w świecie rozumiemy, że policzek to jest rodzaj dyshonoru, który umiemy w sposób godny przyjąć. Jezus mówi, kiedy cię ktoś uderza, w prawy policzek nadstaw mu lewy. Czyli nie ma tam mowy o biciu, tak jak to niektórzy zrozumieli. Dajmy się bić, jak ktoś nas w bramie napadnie. W życiu wcale nie odchodzi. Jak ktoś nas w bramie napadnie, to Jezus mówi, a macie miecz? A oni, panie, są dwa. O, może być. Nie chodzi o to, że mam dać się zażnąć bez powodu. Jak mają nas zażnąć, to chociaż przynajmniej dla Ewangelii i byśmy cierpieli z powodu Jezusa, byśmy mieli chwałę, a nie po prostu na przykład dlatego, że chcą nam 5 zł wyjąć z kieszeni. My nie potrzebujemy w taki sposób dać się zażnąć. Ale gdy była mowa o pokorze i policzku, to chodziło o to, byśmy my...
Nie dawali odpisu.
Właśnie. Nie byli... Jak tłumaczę sobie z bliskimi, to im tłumaczę to tak, że widzieliście, jak się cyganki kłócą? Albo takie dopadną się dwie, nie urągając o żadnej siostrze, takie dwie baby na podwórku, tak, co z daleka słychać. I każda każdej wypomni od urodzenia wszystko. To jest ten styl. Czasami nawet osoby, które wcale nie są podwórkowymi postaciami potrafią tak, nie? Ja zupełnie szanuję moją teściową, ale jakoś tak jak zauważyłem, jak się kłóci ze swoją córką, to czasami właśnie nagle takie asy z rękawa wydobędzie, takie duchy, które sięgają i to, konflikt był taki do niczego w zasadzie, to dwa słowa wtedy, ty taka, ty owaka, tak i ja ci wszystko powiem. Czyli widzicie, to jest właśnie ta niezdolność do przyjęcia policzka. Wiecie, jakie byłoby proste życie, gdybyśmy potrafili ten policzek podawać? I jak tam czytaliśmy, pamiętacie, w tym samym miejscu, 5 rozdziale Łukasza, chyba przerabiamy ten sam temat, widzę dzisiaj, Łukasza 5, 30 chyba 8 było i 39, proszę? Mateusza, przepraszam. A ja powiedziałem Łukasza. Mateusza. Nie sprzeciwiajcie się złemu, co dosłownie tłumaczymy, nie rewanżuj się, nie bierz tego odwetu haniebnego na zasadzie, że ktoś ci powiedział tak, a ja teraz szukam i jak ci przypalić, tak żebyś odczuł, że nie warto było ze mną zadzierać. To jest właśnie dokładnie to, co Jezus miał na myśli, że my nie jesteśmy tego ducha. My jesteśmy ducha Chrystusowego, A wiecie, jaki był Duch Chrystusowy? On, jak trzeba było być lwem, to był lwem, ale tam, gdzie trzeba. Ale nie w życiu na podwórku, gdzie był przetarg. Taka podwórkowa atmosfera Jezusa spotkała na pewno nie raz, ale niewiele mamy tych takich cygańskich, podwórkowych kłótni opisanych, ale jedną mamy na pewno. Ta atmosfera była stworzona wokół Niego, kiedy On był postawiony przed Radą Najwyższą, przed Sanhedrynem. Pamiętacie? Jest napisane, że wszyscy na Niego nastawali gwałtownie. I do tego jeszcze oszczerstwa wysuwali przeciwko Niemu, które nie trzymały się kupy. No gdyby jeden mówi, to może byłby spójny, ale co drugi wychodził kolejny świadek przeciwko Jezusowi i mówił sprzeczne rzeczy. Czyli to był jeden wielki huk, galimatias, naskakiwanie, wszyscy z pazurami do twarzy, byle coś mu zarzucić. I to, co Jezus wtedy robił? To nie była wymiana, w której potrzebował bronić swojej chwały, jak czasami podchodzili go ci uczeni, czy heleniści, czy tam zakonoznawcy, zadawali mu podchwytliwe pytania i Jezus umiał wyjść, ale to była dosyć uczciwa szermierka w obliczu tłumu i trzeba było ratować Bożą chwałę, więc on zawsze mądrze ripostował, krzyżował te miecze i dał radę. Tak? Był mądry, ale kiedy wszyscy nastawali, było huzia na Jezusa i był krzyk i podwórkowe, cygańskie szarpanie i kłócenie się, podawał właśnie w tym momencie policzek. W taki sposób. Izajasz skomentował to podawanie policzka tak. 53 rozdział, jakbyście cały czytali, to jest powiedziane, że rwali brodę jemu. Że pozwolił, żeby wyszarpowali, żeby uderzali go w twarz. Był bity pięściami w twarz, a więc podawał twarz i brodę do wyrywania. Czyli tak prorokując Izajasz zapowiedział, że to właśnie się działo. Szarpali mu jego oblicze. Dosłownie i w przenośni. Czy kiedy on powiedział o podawaniu policzka, to już zapowiedział Izajasz, że sam Jezus to zrobi i kiedy trzeba było podać, on to zrobi. Ja kończyłem tą lekcję tydzień temu takim zachęceniem dla was, byście w czasie policzkowania po pierwsze oczywiście nie stali się wilkami, którzy rzucają się w odwecie z powrotem drugiemu do twarzy, ale byśmy umieli podnieść swoje oblicze i nie błądzili w gniewie po podłodze, ale umieli podać twarz, czyli swój honor. I jesteś w stanie to zrobić wtedy, kiedy jest w tobie światło. Bo lampę na wierzch podnosisz, no dlatego, że ona świeci. Swoją twarz podnosisz, ponieważ masz światło, które dał ci Jezus. Człowiek, który jest pochmurny, to nawet tak psychologicznie można to zinterpretować. Prawda? Człowiek obciążony, on, jeżeli coś szuka, to szuka wykrętów, jeśli patrzy wprost. Jeżeli nie ma czego szukać, to patrzy w dół, bo po prostu ucieka jego wzrok przed konfrontacją. Okej? Dlatego, gdy ty wiesz, że masz w sobie Boże światło, i twoje oczy są w pewnym sensie taką lampą na zewnątrz, to umij podać swoją twarz, podnieść swoje oczy, zamknąć swoje usta i przyjąć razy. I są teraz okoliczności, których Jezus powiedział, żeby swoją twarz podać, ale są okoliczności, kiedy powiedział, uciekajcie. My musimy umieć rozpoznać, więc kiedy ktoś chce zniszczyć nas, rzeczywiście zagrażając nam dosłownie, to Jezus mówi, uciekaj. Tak? Jeden miejsce powiedział, miej miecz, ale to nie chodziło o to, żeby mieć język ostry i jadowity, jak ogon skorpiona. To nie ten rodzaj miecza. Mieczem naszym jest Słowo Boże. I myślę, gdy on powiedzie, czy macie miecze i miał na myśli fizyczny miecz, to może on miał na myśli to, że oni fizycznie nie dali się, dopóki nie przyszedł czas na Jezusa, fizycznie nie dali się po prostu zniszczyć czy zabić, ani strącić z góry. Tak? Ale mówił o przyszłości, tak? Kiedy będą was wydawać, czy kiedy przyjdzie czas oblężenia Jerozolimy, że uciekajcie. Czyli my musimy wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. I musimy wiedzieć, kiedy jest czas, aby podać drugi policzek. Jeśli się tego, drodzy, nie nauczycie, to będziecie antyświadectwem. dla świata. Autentycznie. Przykład, którym mamy świecić w tym świecie, zostanie zdeptany i zniszczony. Staniemy się pośmiewiskiem. Wiecie dlaczego? Bardziej pośmiewiskim niż ludzie w świecie. Bo na ludzi ze świata nikt tak bardzo uwagi nie zwraca, bo to jest normalne, że bluźnią, kłamią, cudzołożą, plotkują, wyzywają się, wyrzucają sobie wszystkie śmieci od A do Z i to jest normalne. Oczywiście obrażają się na siebie na śmierć i chcą się zabić nawzajem nieraz, ale to jest normalne w świecie. Natomiast my jesteśmy na celowniku. Tak jak politycy. Jak u polityka się znajdzie dziadostwo, to będą nim rzucać w prawo i w lewo, bo on wyszedł na wierzch. Ty, gdy się nawróciłeś, ty wypłynąłeś na wierzch. I twoje słabości i twoje nikczemności mogą być dużo mniejsze niż tego świata, ale twoje będą dużo bardziej na celowniku i będą wymieniane, wytykane. Dlatego my musimy zdać sobie sprawę, że bardzo ważne jest świadectwo, które dajemy temu światu. My nie żyjemy dla świadectwa tego świata, my żyjemy dla Jezusa, ale świadectwo jest strasznie ważne, bo Jezus chciałby, żeby przez nasze świadectwo doprowadzili ludzi do chwały. Bo jest napisane przecież w Mateuszu też, chyba w 5 rozdziale, że ludzie mają widzieć nasze dobre uczynki i chwalić Ojca naszego, który jest w niebie. Znacie to? Nie znacie? Ejże. To poznajcie. Na pewno czytaliście. Ale pamięć jest ulotna. 5 rozdział Mateusza, ten sam, tylko że 13 do 16 wiersza opowiada o tym, kim my jesteśmy. 16 wiersz powiada ten ostatni, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. A więc i podnosimy naszą twarz śmiało, nasz wzrok, bo mamy przecież czyste sumienie, tak? Bo my mamy twarz, którą nawet jeżeli uderzą, to sami się zdziwią, że w tym sensie przenośnym ciągle mówię. No gdyby to był policzek, nawet ręczny, to mamy nam się ciągle ten akt zniewagi, że my wiemy, co reprezentujemy sobą. Więc my nie mamy nic do ukrycia. A ludzie widząc nasze dobre uczynki, mają chwalić Ojca, który jest w niebie. Piękne. Czemu tak będzie? Bo od 13 wiersza czytamy, że my jesteśmy solą ziemi. 14 wiersz. My jesteśmy światłością świata. 15 mówi, że zapalają świece, aby postawić się na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są wkoło. Ty jesteś tą solą ziemi, tą lampą, tą światłością. Jezus jest światłością w nas, przez nas, co sprawia, że my jesteśmy światłością tego świata dzięki Jezusowi w nas. I solą tej ziemi. Dlatego ludzie patrzą na nas i chcą wziąć, zaczerpnąć z nas przykład. Jeżeli natomiast zobaczą, że my nie różnimy się od nich, bo potrafimy tak samo jak oni rzucić się do twarzy, a jeszcze nie daj Boże, jeżeli zobaczą, że my pomiędzy sobą to robimy. O Panie Jezu! To wtedy mamy do czynienia ze zwietrzałą solą i ze światłością, która stała się ciemnością. Jakże ważne jest właśnie dlatego. Chyba zmieniam temat, ale jakoś nie to się, nie da się jakoś tego rozdzielić z tym, co mówiłem na początku. Ale to niezależnie, zapomnijmy to, co mówiłem wcześniej na tą chwilę. To ciągle ma związek z tym policzkiem i z tym tematem. Dlatego w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi o czymś, co my musimy zachować. Myślę, że jeszcze chyba zachowujemy to, że najgorsze, gdy brat z bratem procesuje się przed niewiernym. Czyli gdy ludzie z zewnątrz stają się świadkami, jak drapieżni wierzący rzucają się sobie do twarzy. Tak? Chcesz wiedzieć, gdzie to jest? Okay. Czyli powiedział, czyż my, wierzący, nie jesteśmy zdolni dokonać osądu wewnątrz? Tak. Okej. to jest 6 rozdział, 1 Koryntian 6 i od początku ileś wersetów do dołu. 7 szczególnie mówi, już w ogóle przynosi wam ujmę to, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czyli właściwie wyraźne nawiązanie do tego policzka, że raczej wolę być stratny, nawet ponieść stratę na swoim honorze i ambicji i wolę ja cierpieć w konflikcie, mamy na myśli pewnie konflikty raczej honoru i ambicji, niż zachowywać swoją rzekomą pozycję, zadając cierpienie drugiemu. Więc zobaczcie, jak niezwykle szlachetnych postaw uczy nas Ewangelia. Wolę cierpieć, niż cierpienie zadawać. Wolę przyjąć dyshonor, niż poniżyć drugiego. A teraz, jeżeli będziemy więc mieli sytuację, w której ja nie przyjmę poniżenia, nie! Ja się uratuję, poniżając drugiego jeszcze bardziej. Ała! To jest antyświadectwo, to jest coś, czego nie możemy dopuścić do naszej postawy, bo wtedy sól staje się zwietrzała, a światło idzie pod łóżko. Tak? Czyli wszystko, co mówimy dzisiaj, kręci się ciągle wokół tej jednej osi, że my, ucząc się pokory, będziemy cierpieć. Tak jak nadstawianie policzka jest cierpieniem, więc my będziemy cierpieć. Ale powiem Ci, kiedy wychodzisz z miejsca urazy, jako ten, który przyjął dobrowolnie cierpienie podwójne, bo nie zadał cierpienia w odwecie, zobaczysz, jaki będziesz miał rodzaj rozkoszy w swoim sercu. W momencie, kiedy ktoś na Ciebie naskakuje, a Ty cierpisz, nie dając mu odwetu, a masz dwa asy w rękawie, ale ich nie używasz, bo to jest nie na temat. Może jedynie, co odpowiadasz, to jest, słuchaj, nie wiem, czy to prawda. Jeśli chcesz porozmawiać, możemy. A ktoś dalej napada, w związku z tym milczysz, bo widzisz, że nie ma tematu do dyskusji, bo jak ktoś na ciebie napada, to nie ma tematu do dyskusji. Możesz mówić, gdy ktoś chce usłyszeć, ktoś przyjdzie, zrobi zarzut i mówi, wytłumacz mi, jeśli możesz. A więc daje ci przestrzeń do odpowiedzi. Wtedy mówisz. Ale kiedy ktoś napada, jak cyganka nakłada na ciebie wszystkie śmieci, jakie może, ty wolisz cierpieć, niż cierpieniem odpowiedzieć. I wtedy, kiedy wyjdziesz, spostrzeżesz się za kwadrans, że chwała aniołów śpiewa i gra w twoim sercu. Że jesteś zwycięzcą, że jesteś solą tej ziemi, że okraszasz nawet swojego wroga, dajesz wrogowi przykład, jak należy się zachować. Nawet tym, którzy na nas napadają, nawet wierzącym blisko, ty możesz dać przykład, jak należało się zachować. I on potem odejdzie i on myśli, że ci powiedział, ale idzie z obciążonym sumieniem, a ty odszedłeś, nic nie mówiąc, nie broniąc się, ale odszedłeś i chwała gra w twoim sercu. I jest cudownie. I tego nas uczy Słowo Boże. Posłuchajcie jeszcze raz. No, to jest bardzo fajne miejsce, skoro już otworzyłem od 5 wiersza 6 Koryntian. Mówię to, aby was zastydzić, czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swoimi. Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernym. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie. I to bracia. Okay? A więc bez przyjęcia krzywdy, tylko my też oczywiście jesteśmy, możemy, rozumiemy, o jakiego rodzaju krzywdzie mowa, prawda? Bo przypuśćmy się, że ktoś przyjdzie i chce mnie skrzywdzić, kradnąc mi na przykład majątek, to ja nie jestem głupi. Ja mogę nie zrobić huzia na juzia, mogę nie być w odwecie tym, który będzie spotwarzał. Ja mogę w milczeniu wyjść z tego miejsca, ale pójdę i w sądzie sprawę założę i ją wygram. Więc oczywiście jesteśmy mądrzy w tym wszystkim, rozumiemy, o co chodzi. tutaj jest mowa o krzywdzie na takim poziomie doraźnych konfliktów, tak? Na poziomie szarpania się, na poziomie naszego postępowania, charakteru. I jestem przekonany, że o tym jest mowa. No. Także najgorsza rzecz, jaka może nam się przytrafić, to kiedy my nawróciliśmy się, powiedzieliśmy wszystkim wokoło, że Jezus jest naszym Panem, a nie umiemy podać policzka do uderzenia i drugiego z powrotem do bicia. W tym sensie właśnie, o jakim mówimy. Jezus powiedział, że potem poznają wszyscy, że jesteście uczniami moimi, że jesteście tak super znawcami Słowa Bożego i umiecie odpowiedzieć na każde pytanie. Tak powiedział? Albo powie, wszyscy poznali, że jesteście uczniami moimi, że nie dacie se w kaszę nadmuchać. Albo wszyscy poznacie, że jesteście uczniami moimi, bo już tak długo do zboru chodzicie. I nie opuszczacie żadnych zebrań. I czytacie regularnie Biblię. I wszystkie książki już w Biblii te przeczytaliście. Poznacie po tym, że jesteście uczniami moimi, Jezus powiedział, że macie miłość wzajemną. Tak powiedział. Miłość wzajemną. A hymn o miłości, wiecie co mówi, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Czyli jest niepoprawna w relacji z człowiekiem. Czyli jeden drugiemu zadaje ból, tak jak w rodzinie, to często się zdarza. I ciąż od nowa, i już po prostu wydaje się, że miara przebrana, na ileż można. Ale miłość jest niepoprawna, zakrywa mnóstwo grzechów. Koryntian, jeśli ktoś by nie wiedział, skąd cytuję, oczywiście. Tam jest hymn apostoła Pawła o miłości. Wyśpiewywany wzdłuż i wszerz. Anna Maria Jopek wyśpiewywała swoje arie w oparciu o to. W świecie cytuje się to również wielokrotnie. W filmach, w westernach, nie wiem czy w bajkach, w poezji, wszędzie. Słynny 13 Koryntian. A więc wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa, że mamy miłość wzajemną, która jest zdolna sprawić, że wolimy krzywdę cierpieć, niż krzywdę wyrządzić. Wolimy otrzymać w policzek, niż zmierzać w policzek. Chcemy być solą tej ziemi, niż postawić na swoim i zwietrzeć. A jest napisane, że zwietrzała sól do niczego się już nie nadaje. No właśnie. Tak to by wyglądało, proszę Państwa. Wiecie, gdzie jest o tej miłości napisane? Znacie? Ewangelia Jana, oczywiście. 13 rozdział, wiersz. Jana. I o ty patrz, że a może 8? Że właśnie, no patrz, w pierwszym liście Jana na pewno będą odnośniki, Może to. Kto znajdzie pierwszy? 10 punktów. To przykazanie dziś daję wam, abyście się zajmowali, jak ja was umiłowałem. Po to wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, że miłość wzajemną mieć będziecie. To jest to nowe przykazanie Jana 13:34. A no, mówiłem 13 Jana, dobrze mówiłem. 13:34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się wzajemnie i wy miłowali. Po to wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Potem poznają. Po miłości wzajemnej. Ten sam apostoł dodał w liście swoim, jak ktoś chce pójść za ciosem, dodał w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, 9 wierszu, kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. A pamiętajcie, że w Królestwie Bożym, w Chrystusie nie masz mężczyzny ani kobiety. Brata i siostry, tak samo traktujemy. Pierwszy list Jana, ale list. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie. Kto nienawidzi, jest w ciemności i nie wie, dokąd idzie. No. Tutaj nawet jest gorzej napisane, bo jest napisane, że kto nienawidzi, jest mordercą. To jest w 3 rozdziale 15. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Potem poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje i my winniśmy żyć oddawać za bracia. Kto nienawidzi, jest zabójcą. Przykra sprawa. Ilekolwiek do mojego serca w życiu przyszła nienawiść, a mówię wam, że no niestety, ale do mnie ta nienawiść zapuka mnóstwo razy w życiu, ponieważ myślę, że ten świat i różni ludzie są w stanie nam zapewnić warunki do znienawidzenia kogoś zawsze. To tak już jest. Ale ilekroć pojawiła się nienawiść, zdałem sobie sprawę, że nie mogę tego nawet uczucia zachować, bo czyni mnie przed Bogiem zabójcą. Naprawdę. Ja o tym wielokrotnie myślę. Co jakiś czas tak myślę o tej nienawiści i zdaję sobie sprawę, że no naprawdę. Ktoś, kto nienawidzi, niech dostanie władzę życia i śmierci, niech na chwilę stanie się takim Neronem, na którego skinienie spada 1000 głów. Ktoś, kto nienawidzi, jest mordercą naprawdę. Bo gdyby mógł, pozabijałby wrogów. Jak nic. Gdyby mógł to bezkarnie, bez konsekwencji uczynić. Spoko. A żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Czyli miłość jest obligatoryjna w Królestwie Bożym. Nie mamy wyjścia. To jest rozkaz. To nie jest propozycja. To nie jest opcja. Nie ma opcji miłości. To jest rozkaz i to jest warunek życia. Bez niej jesteśmy zabójcami i nie mamy w sobie życia wiecznego.